Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Parlament Europejski uznał Rosję za państwowego sponsora terroryzmu. Prorosyjscy cyberprzestępcy zaatakowali stronę internetową Parlamentu Europejskiego, a sama Rosja zintensyfikowała ostrzał krytycznej infrastruktury ukraińskich miast. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Dodatkowe systemy obrony przeciwrakietowej Patriot zaoferowało Polsce niemieckie Ministerstwo Obrony. To odpowiedź na wybuch w Przewodowie przy granicy polsko-ukraińskiej, w wyniku którego zginęły dwie osoby. Minister obrony Niemiec Christine Lambrecht, oprócz udostępnienia Polsce zestawów rakiet Patriot, zapowiedziała, że Berlin zabezpieczy polskie niebo także myśliwcami Eurofighter. Wczoraj szef MON Mariusz Błaszczak zapowiedział, że zwróci się do Niemiec, by proponowane Polsce rakiety Patriot zostały jednak rozmieszczone po drugiej stronie granicy, na terenie zachodniej Ukrainy. Rosjanie wystrzelili wczoraj w kierunku Ukrainy 70 rakiet. Cele były podobne jak w przypadku poprzednich zmasowanych ataków – infrastruktura energetyczna. Mimo zestrzelenia ponad 50 rakiet, poważnie uszkodzony został ukraiński system energetyczny. Większość Ukraińców pozbawiona jest prądu, naprawy trwają, są zabici i ranni. Parlament Europejski uznał Rosję za państwowego sponsora terroryzmu. Posłowie przyjęli wczoraj rezolucję w tej sprawie, wymieniając liczne dowody na terrorystyczne postępowanie Rosji, od politycznych zabójstw członków opozycji po inwazję na suwerenne państwa i mordowanie cywilów w Syrii, Gruzji i Ukrainie. Deputowani domagają się też od Rosji zaprzestania działań wojennych, a w szczególności ataków na osiedla mieszkalne i infrastrukturę cywilną. Komisja Europejska pod wpływem presji 15 krajów, w tym Polski, zaproponowała projekt przepisów dotyczących limitów cenowych na gaz. Bruksela była początkowo niechętna pułapom cenowym za błękitne paliwo, dlatego skupiała na sobie krytykę za wspieranie stanowiska Niemiec w tej sprawie. Ostatecznie jednak ustąpiła pod wpływem nacisków. Wybuchy, które zniszczyły odcinki gazociągów Nord Stream 1 i 2, były aktami sabotażu, potwierdza szwedzka prokuratura. Wyciek z gazociągów, którymi paliwo miało płynąć z Rosji do Niemiec, wykryto pod koniec września. Dwa z czterech wycieków znajdują się w szwedzkiej strefie ekonomicznej, pozostałe w duńskiej. Temat szalika Viktora Orbana z mapą Wielkich Węgier pojawi się podczas dzisiejszego szczytu Grupy Wyszehradzkiej, zapowiedział szef czeskiego rządu Petr Fiala. Premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji spotkają się w Koszycach. Głównymi tematami spotkania na Słowacji będą wojna na Ukrainie, migracja i bezpieczeństwo energetyczne. Petr Fiala powiedział, że politycy wspomną też o szaliku Viktora Orbana, w którym węgierski premier pojawił się w niedzielę na meczu Węgry-Grecja. Na szaliku znajdował się kontur Wielkich Węgier, czyli dawnego obszaru państwa obejmującego dzisiejsze terytoria sąsiednich krajów. Nowy ambasador Polski w Niemczech, Dariusz Pawłoś, formalnie objął urząd. We wtorek złożył na ręce prezydenta Niemiec, Frau-Waltera Steinmeiera, listy uwierzytelniające wystawione przez prezydenta Andrzeja Dudę. Dariusz Pawłoś, germanista i dyplomata, zastąpił na stanowisku ambasadora Andrzeja Przyłębskiego, który w styczniu pożegnał się z Berlinem. Pawłoś był wcześniej jego rzecznikiem prasowym. Potem był zastępcą dyrektora Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ. W marcu objął stanowisko szefa polsko-niemieckiej współpracy młodzieży. Szkoci nie mogą samodzielnie zorganizować drugiego referendum niepodległościowego. Brytyjski Sąd Najwyższy orzekł, że potrzebna jest zgoda rządu w Londynie. Pierwsza minister Szkocji już zapowiedziała, że znajdzie inną drogę i następne wybory potraktuje jako plebiscyt w sprawie oderwania się od królestwa.
Rozmowa o Europie.
Jak zmieniało się podejście Polaków do Unii Europejskiej na przestrzeni lat? Czego oczekiwali rodacy od instytucji unijnych, a także jak zdobywali pracę w europejskich biurach. O tym Marek Nowosad rozmawiał w Brukseli z attaché prasowym w Biurze Parlamentu Europejskiego Piotrem Wolskim.
To się bardzo zmieniało. Było duże zainteresowanie Unią Europejską do momentu przystąpienia w 2004 roku. Później była zapaść. I to zarówno jeżeli chodzi o zainteresowanie, jak i na przykład jakość w ogóle dyskusji Unii Europejskiej, tekstów przez wiele lat. I dopiero, myślę, tak po 2000 roku powoli to zaczęło się odbudowywać. W porównaniu z właśnie 2007-2008 rokiem, w tej chwili to zainteresowanie Unią jest dużo większe. Dużo wyższa jest kompetencja, wiedza i świadomość tego, jak to działa, w jaki sposób z tego korzystać, jakie są zalety, jakie wady. Więc widać, że ten proces takiego pogłębiania się wiedzy o Unii jest w dobrym kierunku.
Nie jest tak, że przedtem doceniliśmy to, że mamy otwarte granice, podróżujemy sobie, zwiedzamy, nagle się zachwyciliśmy tym, a teraz to chyba bardziej chcemy tu być, na zasadzie tu mieszkać, tu żyć, tu się uczyć.
Ja myślę, że to było tak, że, bo ja śledziłem ten proces akcesji jeszcze jako dziennikarz, ja myślę, że to było tak, że wydawało nam się na początku tych lat 2000, że przystąpimy do Unii i wszystko będzie zamknięte, już wszystko będzie stabilne i stałe. A ta Unia przecież, ona staje się cały czas, ona się zmienia, cały czas pojawiają się jakieś nowe informacje, nowe interesy, jakieś konflikty i dopiero z czasem zaczęliśmy zauważać, że to jest takie bardzo żywe ciało, w którym trzeba cały czas brać udział, tak jak jazda na rowerze. No trzeba pedałować, żeby jechać, żeby się nie przewrócić, prawda? Tak samo tutaj.
Wiem, że Polacy są wysoko cenieni jako pracownicy unijnych instytucji.
Ja mam wrażenie,
Nawet chyba za dużo pracujemy. Normy im wyrabiamy za szybko.
Pewnie tak jest, ale wie pan, moja obserwacja tutaj z instytucji jest taka, że tutaj pracują ludzie, którzy są bardzo zmotywowani do tej pracy i dużo, dużo pracują, czują wartość, sens tej pracy, więc w takim środowisku bardzo dobrze się po prostu też pracuje. To trzeba dużo wysiłku też włożyć, żeby zacząć pracować w instytucjach, no bo to są egzaminy, to jest nauka języków. Ci to egzaminacyjne, to są egzaminy wieloetapowe w ogóle. Wiele osób po kilkanaście razy podchodzi do tych egzaminów, żeby móc zostać urzędnikiem europejskim, więc coś, co zdobywa się takim wysiłkiem, no to oczywiście się ceni, prawda?
A widać Polaków na ulicy, nie w instytucjach unijnych, tylko takich, którzy przyjeżdżają tutaj, żyją w Brukseli, zajmują różne pozycje od, nie wiem, ludzi w usługach pracujących, po ludzi zajmujących się wysokie stanowiska. Czy jest ich więcej, czy raczej...
No Bruksela to w ogóle jest takie miasto bardzo kosmopolityczne, więc rzeczywiście tutaj trzeba uważać, co się mówi po polsku, bo bardzo dużo ludzi obok mnie w autobusie może to rozumieć.
Jakie trzeba mieć kluczowe kompetencje, żeby się odnaleźć dzisiaj w współczesnej Europie? Coś, czego być może Polacy jeszcze nie mają, a co może za chwileczkę będą mieli? Na co się młodzi ludzie powinni przygotować?
Wie pan co, ja myślę, że Polacy, ci młodzi, którzy tu przyjeżdżają, są zazwyczaj świetnie przygotowani. To jest taka dobra informacja. Podstawą są oczywiście języki.
Czyli komunikacja.
Komunikacja, angielski, francuski, ale to jest warunek konieczny, natomiast niewystarczający, bo komunikacja to nie jest język, ale też co się mówi i jak się mówi. I to jest umiejętność takiego rozmawiania, który uwzględnia na przykład różne perspektywy kulturowe, społeczne, polityczne, bo my pracujemy z różnymi ludźmi, którzy mają zupełnie inne doświadczenia historyczne. Nasze doświadczenia historyczne i Portugalczyków są bardzo różne, prawda? I trzeba umieć jakby tą różnicę uszanować, w ogóle ją dostrzec, zobaczyć, co budzi żywą reakcję po tamtej stronie, a co jest tematem takim, który tej reakcji nie budzi. Więc ta kompetencja komunikacyjna jest w bardzo takim szerokim zakresie. A druga rzecz, umiejętność współpracy. I to właśnie na tych egzaminach na urzędników jest badane. Wie pan, to jest jeden z etapów egzaminów na urzędników europejskich jest taki, że sadza się kilka osób uczestniczących w tym samym konkursie, więc konkurujących ze sobą, przy jednym stole, daje im się plik dokumentu dotyczący jakiegoś problemu i mówi, no dobrze, macie godzinę, rozwiążcie ten problem, zapoznajcie się z dokumentami, wypracujcie rozwiązanie tego problemu razem. Więc z jednej strony siedzą przy stole ludzie, którzy konkurują o to samo miejsce, a z drugiej muszą współpracować. I ta umiejętność współpracy, umiejętność słuchania innych ludzi, umiejętność oddania im głosu, umiejętność zbudowania swojej propozycji na bazie czyjejś propozycji i uznania czyjegoś wkładu, to jest bardzo promowane i to jest rzecz, która mnie w ogóle zmieniła i moje funkcjonowanie, no właśnie taką umiejętność patrzenia na innych ludzi, strzegania ich, słuchania.
Też z tym względem kulturowym, tak, że różnie będą różnie
tak,
reagować.
Tak, to jest no, dodatkowo utrudnienie.
Mówią, że jeszcze takie dwie kompetencje. Gotowość na zmiany, która jest tutaj, i kreatywność.
Tak, wie pan co, w ogóle parlament to jest fascynujące miejsce, bo ono pozostawia bardzo duże miejsca na własne pomysły, zwłaszcza w dyrekcji komunikacji. Myślę, że Parlament Europejski ma najlepiej spośród instytucji publicznych na świecie rozwinięte media społecznościowe, bo tutaj jak był jakiś pomysł, czy wchodzić w Instagrama, czy wchodzić w TikTok, to odpowiedź była tak, wejdźmy, spróbujmy, zobaczymy jak to funkcjonuje i będziemy się wtedy zastanawiali. Z tym oczywiście było zawsze związane ryzyko, ale jakby nikt się nie bał tego ryzyka podejmować. Więc tak, tutaj jest miejsce właśnie i na taką własną inicjatywę i na kreatywność.
Wiem, że eurodeputowani są różni, bardzo różni. Od bardzo pracowitych po takich, których pracy w ogóle nie widać, a nawet obecności nie widać.
Wie pan, urzędnicy pracują dla eurodeputowanych. To eurodeputowani są parlamentem europejskim i od oceniania eurodeputowanych są wyborcy, a nie urzędnicy. I to wyborcy...
ABC Unii.
S jak satelitarne łącza internetowe.
Unia Europejska będzie miała własną szerokopasmową kosmiczną łączność internetową.
System bezpiecznej łączności ma kosztować 6 miliardów euro.
W ostatni piątek kraje unijne porozumiały się co do finansowania połowy tej kwoty. Środki mają pochodzić z różnych funduszy. Pozostałą kwotę wyłożą podmioty prywatne działające w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Suwerenna sieć satelitów ma nosić nazwę IRIS-2. Na niskiej orbicie okołoziemskiej może znaleźć się nawet 170 satelitów.
Sieć ma również pomóc w poprawie bezpieczeństwa komunikacji za pomocą kryptografii kwantowej.
Konstelacja będzie też świadczyć usługi komercyjne i zapewni szybki internet, a także komunikację na całym terytorium Unii Europejskiej, w tym w regionach najbardziej oddalonych, w których wciąż brakuje łączy naziemnych i szerokopasmowych.
Pierwsze usługi powinny rozpocząć się za 2 lata, natomiast pełną sprawność sieć osiągnie w 2027 roku.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Gościem tej części audycji jest Grek o polskich korzeniach, Filipos, student Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Opowiada między innymi o zawieranych tu przyjaźniach, a rozmawiała z nim Ola Trębicka.
Cały powód, że ja tutaj przyleciałem, to po prostu poznać tą jakby drugą połowę mojego dziedzictwa, bo ja jestem jednak Polak, żyłem całe życie w Grecji i tej Polski, tej prawdziwej Polski to nie znałem. Mam na imię Filipos Peridakos, jestem pół Polak, pół Grek, bo mama jest polska, tata z Grecji i całe życie ogólnie mieszkałem w Atenach, ale przeprowadziłem się do Polski 2 lata temu ze względów na studia. W Grecji jest taki system na uczelniach, na uniwersytetach, że jeżeli nie znasz przedmiotu i musisz poprawiać, to za to nie płacisz. I to możesz robić w nieskończoność. W Polsce, jeżeli chodzisz na to uczelnię, to musisz się przyłożyć i musisz się uczyć, przychodzić na te zajęcia i zdawać te kolokwia. A jednak w Grecji nie ma tych płatnych poprawek i student może poprawiać ile chce. Można jakby mieć własne tempo i można zdawać nawet jeden przedmiot na semestr. Brzmi fajnie, ale tak w praktyce to jak sobie wyobrażasz, to po prostu jakby skutek tego, to że mamy dużo studentów, którzy 5-letnią uczelnię nie skończył w trakcie 10 lat. Polska jest bardziej taki spokojny kraj. Grecja to jest bardziej głośna, bardziej gwałtowna. Jest więcej kaosu, widać na pewno. Jak ktoś był w Grecji, to potwierdzi. Pow Grek mówi głośno, śmieje się głośno, jest w ogóle głośny. A Polak to jest bardziej cichy, bardziej taki do siebie. Ludzie są bardziej zamknięci. Na pewno, jakby na początku, jak tu przyleciałem, to myślałem, że ludzie po prostu są niemili i że mnie nie lubią. Ale tak naprawdę to tak po prostu są. Bo ja porównywałem z Grecją, gdzie wszyscy uśmiechają zawsze i są bardziej otwarci, ale i bardziej jakby uśmiechnięci, ale to jednak jest troszkę powierzchniowe. Są towarzyscy, mogą cię nie znać, uśmiechać się i mogą cię zaprosić na imprezy i dobrze się z tobą bawić, ale jak już masz jakiś problem na przykład, albo czegoś potrzebujesz, to Grek czasem jednak jakby odpuści. Pójdzie na łatwiznę, a Polak zrobi ten dodatkowy krok i ci pomoże i to jest chyba największa różnica. Jeżeli już Polak cię polubi i cię pozna, zaufa, to trwa, ja czuję na życie i będzie cię kochał, nie wiem, co by się stało. Kocham Polskę i myślę, że mogę tu zamieszkać i mieć rodzinę normalnie.
Czym żyje Europa?
Ostre reakcje władz Chorwacji i Rumunii, a także Słowacji na szalik z mapą Wielkich Węgier, w którym wystąpił premier Węgier na ostatnim meczu piłkarskim reprezentacji swojego kraju. Tak zwane Wielkie Węgry to obszar tego kraju sprzed traktatu trianońskiego, obejmujący m.in. tereny dzisiejszej Chorwacji, rumuńskiego Siedmiogrodu, Słowacji i ukraińskiego Zakarpacia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rumunii przekazało węgierskiemu ambasadorowi w Bukareszcie oficjalny protest. Napisano w nim, że wszelkie przejawy rewizjonizmu niezależnie od formy są niedopuszczalne. W podobnym tonie zareagował premier Chorwacji. Szef dyplomacji Słowacji nazwał ten fakt obdliwym. Polak wśród kandydatów na astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Sławosz Uznański jest inżynierem, który wcześniej pracował m.in. przy wielkim zderzaczu hadronów w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN pod Genewą. Polski naukowiec znalazł się na liście rezerwowej ESA. Pokonał ponad 22 tysiące kandydatów z całej Europy w trwających 1,5 roku eliminacjach ESA. Kandydaci przechodzili różnorodne testy wiedzy o kosmosie i technologiach kosmicznych, inteligencji i sprawności obliczeniowej, umiejętności rozwiązywania złożonych, nietypowych problemów pod presją czasu, odporności psychicznej i zachowania zimnej krwi w warunkach stresu. Ponad 3/4 konsumentów w Niemczech musi obecnie ograniczyć zakupy, wynika z badania Czech Consumer Index firmy doradczej EY, z którym zapoznał się portal dziennika Welt. Jednocześnie co drugi z respondentów twierdzi, że z powodu gwałtownie rosnących cen może kupić tylko rzeczy niezbędne do życia. Szczególnie dotknięci tą postawą konsumentów są sprzedawcy odzieży i elektroniki użytkowej. Aż 56% badanych twierdzi, że obecnie kupuje mało lub wcale nie kupuje nowych ubrań. To samo dotyczy sektora elektroniki użytkowej. Również w tym przypadku 56% niemieckich konsumentów informuje, że obecnie wstrzymuje się z zakupem takich produktów jak na przykład telewizor, smartfon, laptop czy konsola do gier. Dwoje Polaków zatrzymała bułgarska policja za przemyt ludzi. W busie, którym podróżowali, było też 10 osób, które przebywały na terenie Bułgarii nielegalnie. Do zdarzenia doszło na autostradzie w pobliżu miasta Dragoman, kilkanaście kilometrów od serbskiej granicy.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.